Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież określił wizytę w Polsce jako święto katolickości. W dzisiejszym programie nadamy relację ze spotkania Benedykta XVI z Kurią Rzymską. O nowej polskiej emigracji ojciec Stanisław Tasiemski rozmawiał będzie z biskupem Pawłem Sochą. Poznamy też kolejne miejsca pracy duszpasterskiej świętego Franciszka Ksawerego. 22 grudnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
W obliczu zagrożenia starciem kultur i religii, zwłaszcza wobec wojny w Ziemi Świętej, dążenie do pokoju to główne wyzwanie dla wszystkich, którym zależy na człowieku. Wskazał na to papież podczas dorocznego spotkania z kardynałami i Kurią Rzymską, połączonego z wymianą życzeń na Boże Narodzenie. W imieniu uczestników złożył je Ojcu Świętemu kardynał Angelo Sodano. Nawiązując do jego pierwszej encykliki Deus Caritas Est, dziekan Kolegium Kardynalskiego zwrócił uwagę, że Benedykt XVI często ukazuje prymat Piotrowy jako służbę miłości Kościołowi i wszystkim ludziom. Ważne miejsce mają w tym jego starania o pokój na świecie.
Papież wskazał, że pokój na ziemi nie jest możliwy bez pojednania z Bogiem. Związek między tematami Bóg i pokój był determinującym aspektem jego 4 tegorocznych podróży apostolskich. Pierwsza z nich prowadziła do ojczystego kraju Jana Pawła II.
Il viaggio nella sua patria.
Podróż do jego ojczyzny była dla mnie najgłębszym obowiązkiem wdzięczności za wszystko, co przez ćwierć wieku swej posługi dał mi osobiście, a przede wszystkim Kościołowi i światu. Największym darem dla nas wszystkich były jego niezłomna wiara i radykalizm oddania. Dał się spalić aż do końca płomieniem wiary. Pokazał w ten sposób, jak człowiek naszych czasów może wierzyć w Boga żywego, który stał się nam bliski w Chrystusie. W Polsce, gdziekolwiek byłem, znalazłem radość wiary. Byłem głęboko poruszony wielką serdecznością, z jaką mnie wszędzie przyjmowano. Ludzie widzieli we mnie następcę Piotra, któremu została powierzona pasterska posługa całemu Kościołowi. Widzieli kogoś, komu mimo całej ludzkiej słabości, tak wtedy jak i dzisiaj, zmartwychwstały Pan mówi: paś owce moje. Piotra, człowieka słabego i zmiennego, Pan uczynił skałą, by ukazać, że przez niego sam podtrzymuje swój Kościół w jedności. W ten sposób wizyta w Polsce była dla mnie w najgłębszym znaczeniu świętem katolickości. Chrystus jest naszym pokojem, który jednoczy rozdzielonych.
Dziękując Kościołowi w Polsce za to doświadczenie katolickości, Benedykt XVI wspomniał też swoją wizytę w obozie oświęcimskim, miejscu najokrutniejszych barbarzyństw, gdzie usiłowano unicestwić naród Izraela, a przez to udaremnić wybór Boga, wypędzając jego samego z historii. Wielką otuchę przyniosło tam papieżowi pojawienie się tęczy, która jak po biblijnym potopie zdawała się potwierdzać Bożą obietnicę przymierza.
Podróż do Hiszpanii na spotkanie rodzin w Walencji oznaczała dla Ojca Świętego poszukiwanie tego, co znaczy być człowiekiem. Poruszyły go świadectwa wielodzietnych rodzin. Problemem jest Europa, która nie chce już mieć dzieci, zdaje się być zmęczona i wyłączać się z historii. Ludzie boją się przekazywania życia dzieciom i podejmowania definitywnych decyzji. Dlatego usiłuje się nadać formę prawną związkom nieopartym na małżeństwie. Relatywizacja różnic płci przez legalizację związków homoseksualnych wyraża pogardę dla ludzkiej cielesności. Kościół ma obowiązek podnosić głos w obronie człowieka, podkreślił papież.
Tematem kolejnej papieskiej podróży do Niemiec był Bóg. Wielkim problemem Zachodu jest bowiem zapominanie o Bogu. W Niemczech są regiony, gdzie większość mieszkańców to ludzie nieochrzczeni. Odwiedzając rodzinną Bawarię, Benedykt XVI mówił też w powiązaniu z tematem Boga o kapłaństwie i dialogu. Na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie niegdyś był profesorem, podjął sprawę tak bardzo dziś potrzebnego dialogu wiary i rozumu.
Ostatnia tegoroczna wizyta w Turcji była dla Ojca Świętego również okazją do publicznego wyrażenia szacunku dla wyznawców islamu. W przemówieniu do kardynałów i Kurii Rzymskiej wskazał na potrzebę coraz intensywniejszego dialogu. Muzułmanie stają dziś przed podobnym zadaniem jak chrześcijanie od czasów oświecenia. muszą się oprzeć pozytywizmowi wykluczającemu Boga. Z drugiej jednak strony trzeba przyjąć autentyczne zdobycze oświecenia, takie jak prawa człowieka, a zwłaszcza wolność sumienia i wyznania. W Stambule papież spotkał się z patriarchą Bartłomiejem, doświadczając z nim głębokiej jedności wiary. Obecnie modli się o pełną jedność w łamaniu eucharystycznego chleba, a także o zapewnienie chrześcijanom w Turcji faktycznej realizacji zasad wolności religijnej.
Naszym gościem jest ksiądz biskup Paweł Socha, który jest członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Polaków za granicą. Księże biskupie, w ostatnich kilku latach, od 1 maja 2004 roku, gwałtownie wzrosła liczba Polaków, którzy wyjechali za granicę. Co Episkopat Polski pragnie dla nich uczynić, jak im pragnie dopomóc w ich życiu religijnym, w zachowaniu swojej tożsamości?
Przede wszystkim zachowanie wiary, do której są bardzo przywiązani, bo to są ludzie ochrzczeni, często bardzo głęboko wierzący. A ci, którzy są słabiej wierzący, też im potrzeba bardzo pomocy, bo tam się bardziej mogą zagubić niż w Polsce. Tu ich chroni tradycja, środowisko, a tam nikt ich nie będzie bronił przed złem. Jak mają pieniądze, mogą robić wszystko. I stąd potrzeba koniecznie opieki duszpasterskiej. I zadaniem tej komisji jest przez spotkania, przynajmniej raz lub dwa razy w roku, przedkładanie problemów najnowszych, jakie nurtują polską emigrację, i dlatego uczestniczą w tych sesjach rektorzy polskich misji katolickich z krajów i Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, nawet Australii. Także jest ta komisja dosyć liczna. Gdy przyjadą wszyscy, no to jest nas ponad 20 osób. Sama komisja jest niewielka, ale właśnie oni także należą jako doradcy. Te problemy są wtedy omawiane. Polega to na tym, że jest przede wszystkim jakiś wykład, który ujmuje zagadnienie od strony problemów współczesnych i potem dyskusja, co z tym fantem zrobić, żeby pomóc wiernym jak najbardziej odczytać swoje zadania wobec tych problemów, jakie są na Zachodzie, a więc zachować wiarę, a także być świadkiem wiary w środowiskach zlaicyzowanych. I to się w wielu dziedzinach często Polakom udaje. Kiedy domagają się dnia wolnego w niedzielę, kiedy w niedzielę idą na przykład na mszę świętą dosyć tłumnie w niektórych miastach, całe miasto śpi, ulice puste, a w pobliżu kościoła coraz więcej ludzi się gromadzi i czasem w tym kościele, jak w Szkocji czy gdzie indziej, nie ma miejsca, to ludzie stoją na zewnątrz. Dla tamtych ludzi to jest rzecz zdumiewająca, że są ludzie, którzy głęboko wierzą i chcą w niedzielę być na mszy świętej. To jest świadectwo wiary.
Oczywiście w poszczególnych krajach sytuacja jest różna, bo są i kraje, w których misje katolickie mają dobrze ugruntowaną tradycję, wieloletni dorobek, i są kraje nowej emigracji, gdzie Polacy pojawili się zaledwie kilka lat temu i te warunki są zupełnie inne, albo nawet i w tych krajach, gdzie była długa tradycja obecności, nagle trzeba dużo więcej duszpasterzy.
I właśnie ten problem postawił nam też Ojciec Święty, może nie tyle do emigracji, tylko w ogóle, żeby się dzielić bogactwem powołań, jakie mamy w Polsce, z krajami, które pod tym względem są ubogie, a nas przede wszystkim obowiązuje troska o to, żeby zabezpieczyć Polakom duszpasterstwo. I stąd często biskupi piszą wprost do danej diecezji, do biskupa, tak jak w naszym wypadku, do Zielonej Góry. Biskup z Irlandii napisał, że z ziemi lubuskiej ma bardzo dużo wiernych katolików, i stąd prosi o duszpasterza, bo nie mają duszpasterza i oni przychodzą do niego i proszą, żeby biskup się wystarał o duszpasterza polskiego. I w tym roku wysłaliśmy takiego kapłana właśnie do Irlandii, który tam pracuje właśnie wśród Polonii, która przeważnie jest właśnie z naszych terenów. To jest dużo ludzi młodych, którzy pracują tam, czy młodych małżeństw, stąd trzeba prowadzić wzorowo duszpasterstwo rodzin, także duszpasterstwo dzieci, młodzieży. To są dziedziny bardzo ważne i nie możemy tego zaniedbać, dlatego że nigdzie tak nie jest istotna rzecz zachowanie języka, jak w sprawach wiary. Bo wiara dotyka elementów duchowych. I człowiek te elementy duchowe, zwłaszcza w spowiedzi świętej, w modlitwie, może tylko wyrazić w tak zwanym języku macierzystym, którego się nauczył, jak był dzieckiem. Gdy natomiast chce to wyrazić w języku, którego się później nauczył, ma z tym bardzo poważne problemy.
Jak układa się współpraca z episkopatami innych krajów?
Są sytuacje, gdzie biskupi z nową emigracją, zderzając się, proszą o pomoc. Tak jak Hiszpania, jak Irlandia. Natomiast gorzej jest w sytuacjach, gdzie jest stara emigracja i chcieliby biskupi, żeby Polacy już chodzili do kościołów i modlili się po angielsku, czy po niemiecku, czy po francusku. To tam sytuacje są dosyć trudne i wtedy stawiają pewne warunki i domagają się, żeby Polacy korzystali z duszpasterstwa danego kraju.
Ale pewnie też duże znaczenie ma choćby fakt, że w wielu krajach księża polscy stanowią dużą część kleru.
To jest pewne ułatwienie, ale są też sytuacje takie, że i parafii polskiej nie ma, i księdza polskiego nie ma. I musi gdzieś ten człowiek jechać, żeby się wyspowiadać przed Wielkanocą albo na Boże Narodzenie. Dla niego to jest pewien problem jechać z całą rodziną gdzieś ileś tam kilometrów. Ale to Polacy robią, bo dla nich właśnie problem modlitwy i zwłaszcza spowiedzi jest bardzo trudny w obcym języku.
Jakie są plany komisji? Jakie wydają się w tej chwili najpilniejsze zadania?
To jest obsłużenie tych ludzi, którzy wyjeżdżają obecnie i zabezpieczenie im opieki duszpasterskiej, czyli zachowanie wiary i rozwój tej wiary. Stąd myśli się także nawet o tym, żeby pewne działania były w dziedzinie zakładania sekcji Uniwersytetu Lubelskiego czy Warszawskiego, żeby oni nie musieli tu przyjeżdżać, tylko tam mieli także pewne możliwości studiowania w języku polskim dane dziedziny. Więc są tutaj różne możliwości i myślę, że komisja będzie musiała się nad tym jeszcze trochę zastanawiać.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Paweł Socha.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Oprócz Kagoszimy i okolicznych miejscowości, Franciszek Ksawery miał okazję pracować także w innych regionach Japonii. Najpierw udał się na okres jednego miesiąca do Hirado, na wysepce o tej samej nazwie, należącej do prefektury Nagasaki. Potem wrócił jeszcze na krótki czas do Kagoszimy, by pożegnać się ze swoją małą czutką japońskich chrześcijan oraz ze swoim wiernym przyjacielem i współpracownikiem na japońskiej niwie, czyli Pawłem od Świętej Wiary alias Anjiro. Jego to opiece powierzył Franciszek nielicznych japońskich konwertytów na chrześcijaństwo w nadziei, że wkrótce uda mu się przysłać tam jakiegoś kapłana. Franciszek zaś w towarzystwie ojca Cosmy de Torres oraz kilku innych współpracowników mieli się udać do wspomnianego Hirado z nadzieją, że stamtąd będą mogli przedostać się dalej do stołecznego miasta Miyako, czyli dzisiejszego Kioto na wyspie Honsiu. Pozostająca bez opieki pasterza mała czutka odprowadziła ich ze łzami na przystań i bardzo czule pożegnała. Zapewne sam Franciszek był także bardzo wzruszony, albowiem przeczuwał, że już nigdy nie ujrzy tych pierworodnych dzieci japońskiego chrześcijaństwa. Z całą pewnością nigdy już nie ujrzał swojego serdecznego przyjaciela i przewodnika po Japonii w początkowym okresie swojego tam pobytu, czyli Anjiro. Jakie były ostatnie chwile życia tego niezmordowanego pomocnika Ksawerego, tego naprawdę nie wiadomo. Według podania niektórych prawdziwych czy domniemanych świadków, Anjiro, czyli Paweł od Świętej Wiary, został wygnany ze swego domu i kraju przez bonzów 5 czy 6 miesięcy po wyjeździe Franciszka, a umarł śmiercią męczeńską z rąk korsarzy. Inna tradycja, zanotowana przez jednego z jezuickich historyków, głosi, że biedny Angiro, przymuszony nędzą, sam stał się korsarzem i nędznie zginął podczas jakiejś potyczki z chińskimi rybakami. Wersja o wygnaniu Angiro przez bonzów zasługuje z pewnością na uwagę i poważne potraktowanie ze względu na fakt, że Angiro przyczynił się w znacznej mierze do pewnego sukcesu Franciszka, a w konsekwencji także do częściowego osłabienia autorytetu bonzów. Ich wrogość do Franciszka, pomimo ich początkowej uprzejmości i życzliwości, może tylko upozorowanej, po wyjeździe tego misjonarza mogła skierować się przeciw jego wiernemu przyjacielowi i pomocnikowi, czyli Angiro. Kiedy Franciszek i jego współtowarzysze podróży przybyli do Hirado, a dla Franciszka była to już druga wizyta w tym mieście, powitano ich tam bardzo serdecznie. Nie tylko przebywający tam portugalscy kupcy zgotowali przybyszom bardzo huczne przyjęcie, grzmiącą salwą z ciężkich dział, ale także książę królestwa Hirado, niejaki Matsura Takanobu, przyjął ich bardzo ciepło i z radością. To przyjazne i serdeczne przyjęcie ze strony księcia było podyktowane przede wszystkim korzyściami handlowymi. Choć władza tego księcia nie rokowała wielkich nadziei na misjonarskie sukcesy, to jednak Franciszek, który tym razem pozostał w Hirado 2 miesiące, zdołał ochrzcić około 100 konwertytów. Jak przyznaje sam Xawery, było to szczególną zasługą brata Fernandesa, który najlepiej z nich wszystkich znał język japoński. Właśnie w towarzystwie tego brata, po 2 miesiącach misyjnej działalności w Hirado, wyruszył Franciszek Xawery w dalszą drogę, zostawiając świeżo nawróconych na chrześcijaństwo Japończyków opiece ojca Cosme de Torres. Następnym etapem jego podróży ku stolicy Miyako było 10-tysięczne miasto Yamaguchi, siedziba księcia Ouchi Yoshitaki, na południowym skrawku największej japońskiej wyspy, czyli Honshu. Podróż do Yamaguchi odbyła się w 2 krótkich etapach. Pierwszy etap został pokonany w paru dniach drogą morską do portu Hakata, drugi natomiast etap trwał około 6 dni i odbywał się drogą lądową w dużej mierze przez górskie ścieżyny aż do Yamaguchi, czyli ujścia gór, miasta pełnego buddyjskich klasztorów i szyntoistycznych świątyń. Czasem podaje się, że w Yamaguchi było nie 10 tysięcy mieszkańców, ale raczej 10 tysięcy domów oraz 100 klasztorów i świątyń i że było to drugie co do wielkości miasto Japonii po stołecznym Miyako, czyli dzisiejszym Kyoto. Pierwszymi mieszkańcami Yamaguchi, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i których ochrzcił Franciszek Xawery, byli właściciele gospody, w której nasz misjonarz się zatrzymał, niejaki Uchida i jego żona. Wprawdzie Xawery nie zamierzał zatrzymywać się w Yamaguchi, lecz chciał podążać dalej do stolicy ówczesnego cesarstwa, ale w oczekiwaniu na wyjazd nie chciał tracić czasu i wraz ze swym zakonnym współbratem Fernandesem zaczął głosić Ewangelię. O tej misyjnej posłudze Xawerego, jak również o jego dalszych misyjnych wędrówkach, będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
I to już wszystko w naszym piątkowym programie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.